Proszę Państwa, zapraszam Państwa na trzecią i ostatnią część artykułu pani Ewy Cieśnik Chiny zaskakują sztuczną inteligencją pod tytuł Entuzjastyczne podejście. Różnica między chińskim a amerykańskim podejściem do rozwoju tkwi głównie w implementacji i determinacji. We wdrażaniu rozwiązań najnowocześniejszych technologii liczy się szybkość, wykonanie, jakość produktu i wsparcie rządowe. W Chinach spełnione są wszystkie te elementy. Ponadto tamtejsi przedsiębiorcy nie wykazują awersji do nużących i powtarzalnych testów produktów, wprowadzania w nich modyfikacji czy podejmowania ryzykownych przedsięwzięć, gdyż wierzą, że jest to jedyna droga do sukcesu. Po tym jak Uber i Didi dowiodły, że można wykorzystać ekonomię współdzielenia, na przykład jazdy, chiński świat startupów wpadł w gorączkę dzielenia się. Przedsiębiorcy w kraju środka wypróbowali każdą możliwą interakcję. Wspólne rowery, wspólne motorowery, wspólne betonomieszarki, czy nawet współdzielone ładowarki do telefonów komórkowych. Część z tych inicjatyw szybko przestała istnieć, jednak kilka z nich stało się jednorożcami. Za taki przykład można uznać firmę Mobike, która stała się największym na świecie operatorem wypożyczania rowerów. W kwietniu tego roku aplikacja została przejęta przez Moutin Denping za 2,7 miliarda dolarów. Niedawno wprowadziła do swojej oferty rower elektryczny. Duże znaczenie dla rozwoju AI ma także nastawienie społeczeństwa. Chińczycy mają wyjątkowo dobre zdanie o rozwiązaniach najwyższych technologii. Przeprowadzone w czerwcu tego roku badania Boston Consulting Group ukazało wielki entuzjazm i nadzieję, w jakie wiążą mieszkańcy kraju środka z AI. Społeczeństwo nie zważa na zagrożenia, że średnio niska wykwalifikowana kadra wykonująca rutynowe czynności będzie szczególnie podatna na ryzyko wypchnięcia z rynku pracy przez AI. Część miejsc pracy okaże się też niepotrzebna, gdyż AI wyraźnie skłania obywateli do podnoszenia swoich kwalifikacji cyfrowych, co potencjalnie zaskutkuje zwiększeniem nierówności dochodowych. Proszę bardzo, pani Cieśnik martwi się dochodami Chińczyków. Tytuł kolejnego: automatyzacja wzmocni wzrost. Chińska branża technologiczna budowana jest na ogromnych wyrzeczeniach i większym wysiłku niż jej amerykański odpowiednik. 12-godzinny dzień pracy, spędzenie w niej 7 dni w tygodniu jest typowym grafikiem pracy wielu chińskich startupów. Silna jest także presja na jakość chińskich produktów, co stanowi rezultat bardzo dużej konkurencji, będącej wręcz walką przedsiębiorców na śmierć i życie. Takie podejście pozwoliło na stworzenie nietypowych modeli biznesowych, które funkcjonują efektywnie. Stąd Chiny posiadają najcenniejsze na świecie firmy zajmujące się rozpoznawaniem obrazów, rozpoznawaniem i syntezą mowy, tłumaczeniem maszynowym czy konstrukcją dronów. Współcześnie Alibaba, Tencent, Baidu są jednym tchem wymienione obok Google, Facebooka, Amazona, Microsoftu jako najpotężniejsze w zakresie badań i wdrażania rozwiązań AI. Każda z tych firm skupia się na innym dziale AI. Na przykład Alibaba koncentruje się na chmurach obliczeniowych wykorzystywanych do budowy Smart City, a Tencent na branży rozpoznawania obrazów. Podsumowując, AI ma szansę silnie poprawić wydajność w chińskiej gospodarce, co może okazać się kluczowe dla podtrzymania wzrostu gospodarczego w obliczu zmniejszającej się liczby pracowników. To prawda. Istotno istnieją badania wskazujące, że połowa działań pracochłonnych w Chinach może zostać zautomatyzowana. Daje to państwu środka pierwsze miejsce w świecie w zakresie potencjału automatyzacji. Jednak, aby strategia Pekinu w zakresie budowy potęgi AI przyniosła oczekiwane rezultaty, należy stworzyć trwały system danych, przyspieszyć wprowadzenie rozwiązań AI do tradycyjnych branż, wzmocnić potencjał kart zajmujących się AI, a tym samym dostosować system edukacji i szkoleń do wymogów gospodarki opartej na najnowszych technologiach. I tutaj ta pani skończyła swój artykuł. Przepraszam. Proszę Państwa, ja myślę, jestem pewien, że to nie jest artykuł pani Cieśnik, że ona gdzieś, być może skompilowała to z jakichś, albo przepisała, albo skompilowała z jakichś artykułów, natomiast, bo tutaj mówi o sprawach, o których zupełnie nie zna, których nigdy wcześniej nie użyłem, więc myślę, że to jest rzecz skądinąd. No ale to powiedzmy sobie, to jest niekoniecznie takie najistotniejsze. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego wprowadziła tutaj do obszaru sztucznej inteligencji współdzielenie, czy dzielenie się, bo to zupełnie nie, znaczy, nie, to niekoniecznie, to oczywiście, to dzielenie się, ten obszar dzielenia się jest dobry wtedy, kiedy się mówi o startupach, a widocznie pani Cieślik, czy tam temu, kto to w rzeczywistości napisał, wszystko się kojarzyło, to dzielenie się kojarzy się, czy startupy kojarzą się ze sztuczną inteligencją. To oczywiście nie jest prawdą, bo startupy działające w obszarze sztucznej inteligencji to tylko część, a znacznie większej całości, nieporównanie większej całości, jak na przykład właśnie te rowery, motorowery, betonowe szarki itd. itd. Czy no właśnie rowery na przykład. Więc tak jakby troszkę nie chciała zarobić, nie rozumiem tego. No przy okazji czegoś tam nowego żeśmy się dowiedzieli, to jakby ma to swoje znaczenie. Ja myślę tak, znaczy tutaj jest bardzo istotna, poruszana istotna sprawa, a mianowicie w tym akapicie, kiedy pani Cieci pisze, czy tam ktoś tam, społeczeństwo nie zważa na zagrożenie, że średnio i nisko wykwalifikowana kadra wykonująca różne czynności będzie szczególnie podatna na ryzyko wypchnięcia i z rynku pracy przez AI. Część miejsc pracy okaże się niepotrzebna, gdyż AI wyraźnie skłania obywateli do podnoszenia swoich kwalifikacji cyfrowych, co potencjalnie poskutuje zwiększeniem nierówności dochodowej. No tak, tak. Tym ostatnim zdaniem już w ogóle sfiksowałem. Bo to jest oczywiste, ale każde zwiększenie, każde podnoszenie umiejętności i kwalifikacji skutkuje zwiększeniem nierówności dochodowych, nieprawdaż? Nie tylko w obszarze AI, więc to chyba bez sensu. Natomiast jest prawdą, i co do tego nie ma cienia wątpliwości, że nisko i średnio wykwalifikowana kadra wykonująca różne czynności będzie szczególnie podatna na wypchnięcie jej z rynku pracy przez AI. No tylko, że proszę Państwa, to właśnie to cechuje, znaczy takie podejście cechuje ludzi, którzy z informatyką niewiele mają wspólnego. Wiedzą, jak obsługiwać komputer w kilku aplikacjach i to chyba wszystko. Proszę Państwa, najprostsza rzecz. Kucharka. Czy kucharz. W Polsce kucharka, w Chinach kucharz. Bo w Chinach to mężczyźni zajmują się kucharzeniem, a kobiety raczej nie. Czy tak łatwo wypchnąć zawód kucharza z rynku pracy? Teoretycznie tak. W dużych restauracjach na pewno tak. Ale w mniejszych już nie. A w najmniejszych bez sensu. Ale proszę nie zapomnieć o tym, że wprowadzenie sztucznej inteligencji to są pieniądze, to są koszty dla każdego zakładu. Wprowadzenie sztucznej inteligencji w dowolnym miejscu to są koszty. Jeśli ten obszar, znaczy, notabene, czy sztuczna inteligencja jest potrzebna do kucharzenia? Nie. Nie, ja myślę, że po prostu zwykłe automaty, które stosunkowo prosto się oprogramowuje, one wystarczą do tego, żeby po prostu zaprogramowane automaty, które wiedzą, co mają dodać, w jakiej ilości i będą to, te działania wykonywały maszynowo. Więc tutaj sztuczna inteligencja akurat nie jest koniecznie, ale niech będzie, że to jest sztuczna inteligencja. To jeszcze właśnie na przykład ta historia, bo ja często się spotykam z tymi, z takimi obrazkami, z takimi filmikami na YouTubie. Ach, sztuczna inteligencja przygotowuje posiłki. Kurde, prawda, przepraszam za wyrażenie, to nie jest żadna sztuczna inteligencja, tylko robot zaprogramowany przez przeciętnego programistę, który się zna na robocie. I tutaj sztuczna inteligencja nie ma nic do gadania. No ale jako, że pojęcie sztuczna inteligencja jest takie bardzo trendy, takie wiecie Państwo, ach, od razu jak się wszystko, jak coś się nazwie sztuczną inteligencją, to to od razu wartość człowieka wzrasta, tego, który oczywiście pisze lub robi jakiś materiał filmowy, no to wszystko się będzie nazywało sztuczną inteligencją. Także spokojnie należy do tego podchodzić. Ale nie, załóżmy, że niech będzie, że ta sztuczna inteligencja zastąpi kucharza, aczkolwiek to nie jest konieczne. Na tym stanowisku nie jest konieczna sztuczna inteligencja. Tak, sztuczna inteligencja nie jest potrzebna w robotce, gdzie ustawia się system robotów, X robotów, które wykonują określone czynności manualne. Nie, to nie jest sztuczna inteligencja, to jest zwykłe automaty, które wykonują określone czynności, ich podpinanie ich pod sztuczną inteligencję nie ma żadnego sensu. Ale załóżmy, niech to już, ja się upieram, ja robię Państwu trochę wody z mózgu, bo przecież nie rozumiecie tego wszystkiego, bardzo często nie rozumiecie tego wszystkiego, o czym ja mówię, bo nie macie odpowiedniej wiedzy, no nie musicie. Natomiast to nie jest tak. Istnieją zagrożenia, ale te zagrożenia istnieją na poziomie dużych firm. Jak powiedziałem, załóżmy, że duża restauracja może sobie pozwolić na wprowadzenie zautomatyzowanej produkcji żywności. Tak. I to niekoniecznie musi skutkować zmniejszeniem jakości. Nie, żeby nie było wątpliwości. Więc duża restauracja tak, ale to będzie w dalszym ciągu koszt, duży koszt. Oczywiście on w ciągu długiego okresu czasu się zamortyzuje. Na pewno będzie to bardzo rozsądne rozwiązanie, natomiast to będzie również duży koszt na początku, który trzeba ponieść. I takich miejsc jest cała masa. No, jak właśnie na przykład to co powiedziałem, roboty spawające, przenoszące, wykonujące różne czynności. Ostatnio oglądałem kilka filmów, które pokazywały zautomatyzowane czynności w fabryce produkującej silniki elektryczne do samochodów osobowych. No więc tak, oczywiście, że tak, że te automaty, ale to też są automaty, a nie żadna sztuczna inteligencja. Powiedziałem, wszystko się teraz podczepia pod sztuczną inteligencję, bo to jest trendy. Natomiast naprawdę to nie jest żadna sztuczna inteligencja. Sztuczną inteligencję można zaobserwować w zupełnie innych miejscach, w takich miejscach, gdzie człowiek nie wierzy, że coś takiego istnieje. Ale cały czas wracając do tego, trzymając się tego, że średnio i nisko wykwalifikowana kadra wykonująca różne czynności będzie szczególnie podana za wypchnięcie z rynku pracy nie przez sztuczną inteligencję, a przez automatyzację produkcji, co jest zupełnie oddzielną, jak już próbowałem Państwa przekonać, zupełnie inną bajką niż sztuczna inteligencja. Zupełnie inną bajką. No, ale no tutaj na temat sztucznej inteligencji mógłbym jeszcze długo mówić, tylko po co? No, mamy artykuł, który parę rzeczy nam pokazuje i tak naprawdę tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Powtórzę to zdanie jeszcze raz. Chińska branża technologiczna budowana jest na ogromnych wyrzeczeniach i większym wysiłkiem niż jej amerykański odpowiednik. Państwa, a 12-godzinny dzień pracy i spędzanie w niej 7 dni w tygodniu to jest typowym grafikiem pracy wielkińskich startupów. Proszę Państwa, to zdanie jest kłamliwe, znaczy te dwa zdania są kłamliwe, jak tylko możliwe, bo pani Ewa Cieśnik podchodzi do tej sprawy, do pracy, jak Polka, czyli do zła koniecznego. My podchodzimy do pracy, patrząc, myśląc w ten sposób, że praca jest nam potrzebna, żeby zaspokoić nasze potrzeby pieniędzmi uzyskanymi z pracy. A tam praca jest elementem samym w sobie, rzeczą samą w sobie bardzo ważną. To nie tylko w Chinach, w Japonii, w Korei Południowej, na Tajwanie, w paru innych miejscach. Także to jest zakłamanie, to znaczy no tak, po prostu zakłamanie. Natomiast 12-godzinny dzień pracy, spędzanie powiedzmy 6 dni w tygodniu w pracy jest typowym grafikiem pracy nie chińskich startupów, tylko 90% dużych chińskich firm. Ale to pani Cieśnik jakby nie przechodzi przez gardło. Ona ma być propagandystą, a nie informatorem informującym o rzeczywistości. Czy ta walka przedsiębiorców na śmierć i życie, proszę Państwa, to znowu jest nadużycie, ale tu chodzi o to, żeby takie sformułowania, jak i ta inwigilacja, jak i ten śledzenie, to są rzeczy, które pojawiają się w artykułach bardzo inteligentnych ludzi, którzy są inteligentnymi propagandystami. Oni mają nam wpoić pewne kalki myślowe. Walka przedsiębiorców na śmierć i życie. Proszę Państwa, walka na śmierć i życie odbywa się głównie w obszarze finansowym i to wcale nie tylko w Chinach, ale została wprowadzona przez żydostwo międzynarodowe. I tam rzeczywiście to jest walka na śmierć i życie. Natomiast w Chinach to po prostu zwykła normalna konkurencja, która się pojawiła, bo Chińczycy nie wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego. To jest zachodni sposób myślenia. No dobra, ale dajmy temu spokój. Proszę Państwa, artykuł, kilka wartości dodanych wprowadza, nieco wartości dodanych wprowadza, dużo różnego rodzaju pomieszania pojęć, dużo zafałszowań, ale standard. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.